Po wakacyjnej przerwie w Kortowie zebrał się dziś Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podsumujemy te wyjątkowe obrady. Dlaczego wyjątkowe? Powiemy za moment z panem profesorem Jerzym Przyborowskim, rektorem UWM. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji, no ale był też moment na podziękowanie tym, którzy swoją pracę w Senacie zakończyli.
Dokładnie tak. Ta wyjątkowość dzisiejszego posiedzenia Senatu polegała właśnie na tym, że z jednej strony zamykaliśmy ostatecznie pewien okres, a z drugiej strony otwieraliśmy nowy, więc podziękowaliśmy osobom, członkom Senatu kadencji 2020-2024. Niektóre z nich kontynuują, ale niektóre nie. I przywitaliśmy nowych członków Senatu w kadencji 2024-2028. I to ta wyjątkowość na tym między innymi polegała, bo potem w przebiegu tego posiedzenia też pojawiły się pewne elementy, które w jakiś sposób mogą stanowić o wyjątkowości tego posiedzenia.
No to opowiedzmy o tym właśnie, czego to pierwsze powakacyjne posiedzenie dotyczyło.
Zacznę może od tych rzeczy, które nie są wyjątkowe, czyli żeby mógł Senat pracować, trzeba było powołać komisję skrutacyjną. To zostało zrobione. Następnie powołaliśmy do życia dwie komisje senackie, Senacką Komisję Statutową oraz Senacką Komisję do Spraw Rozwoju i Finansów Uczelni. I Senat przyjął te dwie uchwały powołujące te dwie komisje, a więc w zasadzie już jesteśmy gotowi do pracy. Możemy śmiało startować ze wszystkimi sprawami dotyczącymi Uniwersytetu, leżącymi w kompetencjach Senatu. Mieliśmy dzisiaj również jedną sprawę dydaktyczną, uchwalenie programu, w tym efektów uczenia się dla studiów podyplomowych, które zostały nam zlecone przez Ministerstwo Edukacji. Wyjątkowa sytuacja, dlatego że te studia muszą się rozpocząć jak najszybciej od 1 października, aby zdążyć je zrealizować i wywiązać się ze zobowiązania, które wynikają z propozycji Ministerstwa Edukacji, ale myśmy przyjęli zobowiązanie na siebie. Do końca września, zgodnie z naszymi zasadami gospodarki finansowej, kanclerz składa sprawozdanie z realizacji inwestycji za pierwsze półrocze roku budżetowego, a więc to dzisiaj się stało. Pan kanclerz przedstawił bardzo obszernie stan realizacji wszystkich inwestycji, z którymi mamy do czynienia w Uniwersytecie. Później natomiast rozmawialiśmy o sprawach bieżących, mówiliśmy o stanie przygotowań, jeśli chodzi o ustawę, tak zwaną ustawę Kamilka, czyli przeciwdziałania przestępstwom w stosunku do nieletnich. To nie jest proces łatwy. W Uniwersytecie ta ustawa jest bardzo skomplikowana i nakłada na nas szereg obowiązków, które trzeba przenieść na grunt Uniwersytetu i to zostało zrobione. Troszeczkę o tym porozmawialiśmy, a także rozmawialiśmy o ankietyzacji, o potrzebach ankietyzacji. Pan rektor Wysocki przypominał o tym, że kończy się już definitywnie ten rok akademicki i zachęcamy wszystkich studentów do tego, aby oceniali jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych w ankietach. To jest bardzo, bardzo istotne z różnych powodów, ale przede wszystkim jest to element wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. No i na koniec zostawiam dyskusję, która nie była planowana na Senacie, ale w ramach wolnych wniosków i spraw różnych pojawiła się dyskusja na temat podwyżek. W obecności pana przewodniczącego Związku Zawodowego Prawda, pana Andrzeja Bronisława Adamowicza, zgłaszane różnego rodzaju postulaty, ale zaczęło się od pytania, co możemy w tej kwestii zrobić, czy jeszcze zostało coś do zrobienia i tak dalej. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć teraz, zrelacjonować tego, jak to wyglądało, bo to dość długo trwało. Natomiast chciałbym podkreślić, że przedstawiłem swoje stanowisko, które jest jednocześnie stanowiskiem pozostałych dwóch związków zawodowych, poza Związkiem Zawodowym Prawda, i jest gotowe porozumienie w tym zakresie, które przedstawiliśmy ponownie z apelem panu Andrzejowi Adamowiczowi. No nie skorzystał, nie podpisał tego porozumienia. Ja natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że zbliżyliśmy się już do takiego punktu kulminacyjnego. Nie widzę możliwości dalszych negocjacji z kilku powodów. Jeden powód jest taki, że po pierwsze pan Adamowicz nie przedstawił żadnej propozycji i to, że mówi, że przedstawił propozycję, jest po prostu niepoważne. bo w którymś tam momencie negocjacji po prostu podpiął się pod projekt Związku Zawodowego Solidarność, z którego to projektu związek ten się wycofał. Po głębokiej analizie i po rozmowie wewnątrz związku. I to zostało potwierdzone na ostatnim spotkaniu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek. Ja wnioskowałem również o to, aby pan Adamowicz przedstawił wyliczenia w stosunku do tej propozycji, którą cały czas podtrzymuje, czyli propozycji tak naprawdę Związku Zawodowego Solidarność, ale odmówił przedstawienia tych wyliczeń i tych argumentów, które, jak twierdzi, są prawdziwe i przygotowane przez ekspertów po jego stronie. Więc o czym my mamy rozmawiać w dalszym ciągu, jeśli nie dostajemy żadnych materiałów do rozmowy? Drugi powód jest taki, że te propozycje, nawet gdyby się przychylić w dalszym ciągu negocjować, one po prostu zagrażają funkcjonowaniu uczelni. I ja zdecydowanie chcę podkreślić, że nie zgodzę się na żadne propozycje, które mogą postawić uniwersytet w trudnej sytuacji nie tylko finansowej, ale także w kontekście przyszłości rozwojowej. Bo ta propozycja, tu warto to podkreślić, miałaby kosztować uniwersytet ze skutkami przechodzącymi na następne lata, to jest bardzo istotne. Miałaby wiązać się z tym, że pojawią nam się na następne lata koszty, których nie jesteśmy w stanie sfinansować. I jeżeli nie jesteśmy w stanie sfinansować, to znaczy, że musielibyśmy albo zaciągnąć dług, albo poszukać oszczędności, w takim zakresie oszczędności niemożliwych do uzyskania, jeśli nie weźmie się pod uwagę utrzymania etatów. Czyli inaczej mówiąc, trzeba by było pomyśleć o redukcji zatrudnienia. Ja tego robić nie chcę, nie ma takiej potrzeby. Uważam, że subwencja i propozycja podziału tej subwencji jest bardzo korzystna dla wszystkich grup pracowniczych, w tym również tych najmniej zarabiających, gdyż to właśnie te osoby będą otrzymywały gwarantowaną kwotę przekraczającą ostatecznie te 20%, jakie przewidział dla budżetówki rząd. W związku z tym to moje stanowisko przedstawiłem również Senatowi i jest to stanowisko, no, w moim odczuciu absolutnie ostateczne. Tym bardziej, że trzeba to podkreślać, że to nie jest tylko moje stanowisko, że to jest stanowisko również uzgodnione z pozostałymi dwiema spośród trzech organizacjami związkowymi. A więc Związek Zawodowy Prawda jest w absolutnej mniejszości i nie rozumiem, naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć uporu przewodniczącego tego związku i może przy tej okazji jeszcze raz zaapeluję o rozsądek, o to, by rzeczywiście pomyślał o ludziach, którzy od miesięcy czekają na swoje pieniądze, bo to są ich pieniądze, których nie możemy przez ten upór wypłacić.
Warto też podkreślić, że to jest też stanowisko popierane przez dziekanów wydziałów, co też poszczególni dziekani w trakcie dzisiejszego posiedzenia Senatu podkreślali, również apelując do przewodniczącego związku Prawda. Zresztą był nawet taki moment, że mógł to zrobić w trakcie posiedzenia, podpisać to porozumienie.
Tak, to prawda, że dziekani zareagowali bardzo spontanicznie i jedna z pań wprost zaapelowała o to, by właśnie w tej chwili dokonał tego aktu, bo to porozumienie czeka, cały czas czeka. Ja, drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. Wypłata zwiększonych wynagrodzeń będzie wymagała od naszych służb ogromu pracy. Bo sama decyzja o przyznaniu tych podwyżek to jest tylko jeden z takich początkowych elementów. Natomiast w związku z tym, że to trwa tak długo, a podwyżki naliczamy od 1 stycznia 2024 roku, to dosłownie każdy pracownik musi być przez dział płac i kadr przeanalizowany, bowiem w zależności od wynagrodzenia nalicza się różnego rodzaju zasiłki, w tym zasiłki chorobowe. Jeżeli ktoś przebywał na zwolnieniu, no to wymaga to odpowiedniej korekty. To samo dotyczy innych składników wynagrodzenia, chociażby premii. Zatem to jest ogrom pracy. I to już jest naprawdę ostatni dzwonek, bo po rozmowach z działem kadrowym i płacowym wiem, że żeby zdążyć z wypłatą do końca roku całości z wyrównaniem, to już naprawdę nie mamy czasu. A zgodnie z przepisami my musimy zamknąć rok budżetowy. Naprawdę trudna sytuacja. Trudna sytuacja. Ja mogę tylko społeczność przeprosić za to, ale proszę nie wymagać ode mnie decyzji, która, i liczę tutaj na zrozumienie naszej społeczności akademickiej, decyzji, która miałaby spowodować degres w rozwoju naszego uniwersytetu, w jego funkcjonowaniu. Jako rektor ponoszący odpowiedzialność jednoosobowo, również jednoosobowo odpowiadam, nie zrobię tego.
To panie rektorze, na koniec jeszcze parę słów w temacie tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Poszczególne wydziały, ale też uczelnia inauguruje nowy rok akademicki we wtorek, najbliższy o godzinie 12, 1 października. Zaprośmy tych, którzy mogą pojawić się na miejscu, no ale przede wszystkim tych, którzy będą mogli śledzić to wydarzenie w internecie, do uczestniczenia w tym, jak co roku, ważnym wydarzeniu dla całej uczelni.
Szanowni Państwo, drodzy członkowie naszej społeczności, serdecznie zapraszam do uczestniczenia w inauguracji roku akademickiego 2024-2025. Ci, którzy mogą, to osobiście w centrum konferencyjnym, a pozostałych zapraszam do uczestniczenia w tym święcie Uniwersytetu, bo każde otwarcie roku akademickiego jest takim świętem, online za pośrednictwem przekazu przez stronę internetową. Szanowni Państwo, przed nami kolejny rok akademicki, rozpoczynający nową kadencję władz Uniwersytetu. Przy tej okazji też ja to zrobię osobiście jeszcze w trakcie swojego wystąpienia, ale dzisiaj już mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaufanie, za to, że zostały na mnie oddane głosy przez Kolegium Elektorów i za powierzenie sterów naszej Alma Mater właśnie mi. I deklaruję, że dołożę wszelkich starań, by ten uniwersytet mógł szczycić się sukcesami i by ten rozwój i praca na rzecz nie tylko naszej społeczności, ale także regionu i kraju była czymś, co będzie powodem do dumy. Pomimo tych wszystkich trudności, o których przed chwilą mówiliśmy, bo wiem, że to jest sprawa, która zaprząta głowy nam wszystkim, to jednak nie traćmy ducha, pracujmy na rzecz rozwoju tego uniwersytetu. To moje stanowisko jest również z tym związane, czyli my mamy zadbać o wszystkich, o to, byśmy mogli w spokoju pracować i cieszyć się sukcesami i mieć z tytułu tej pracy poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dla naszych rodzin. To jest bardzo istotne.
Dobrego roku akademickiego życzymy wszystkim. A naszym gościem był pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.